Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasochowicz. Mamy dziś niedzielę, 18 stycznia. Za szybką studia w nadsekwańskim Domu Radia program realizują Andrea Kunowa i Malik. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników, pióro Agnieszki Kumor i magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Potem ponownie Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Na wstępie najważniejsze wiadomości dnia. W strefie Gazy zapanował kruchy pokój. Najpierw jednostronnie ogłosili go Izraelczycy, potem terroryści z Hamasu. Być może do Europy popłynie rurami rosyjski gaz. W Moskwie dogadali się premierzy Putin i Tymoszenko. 44. prezydent USA Barack Obama przyjechał już pociągiem z Filadelfii na wtorkową uroczystość zaprzysiężenia. U wybrzeży Gabonu rozbił się śmigłowiec armii francuskiej. Są ofiary śmiertelne. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, które opracowałem wraz z Krzysztofem Rutkowskim. Po 3 tygodniach odwetowej wojny Izraela z terrorystami z Hamasu w strefie Gazy, premier Izraela Ehud Olmert zapowiedział w sobotę wieczorem jednostronne zawieszenie broni. Władze Hamasu najpierw powiedziały, że nic z tego, wojna z Izraelczykami będzie trwała dopóty, dopóki w strefie Gazy stacjonować będzie ostatni żołnierz izraelski, a w niedzielę po południu jednak też ogłosiły czasowe przerwanie ognia i ostrzeliwanie moździerzami południowych terytoriów Izraela. Poinformował o tym jeden z przywódców Hamasu w Damaszku, Musa Abu Marzuk. Depesze przypominają, że podczas trwającej od 27 grudnia interwencji izraelskiej zginęło prawie 1200 Palestyńczyków, a kilka tysięcy odniosło rany. Po stronie izraelskiej śmierć poniosło 10 żołnierzy i 3 osoby cywilne. W egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh trwa posiedzenie na szczycie dotyczące pokojowego rozwiązania kryzysu między Izraelem a Hamasem. Zwołane ono zostało jeszcze przed zapowiedziami obu walczących stron o zawieszeniu broni, które jest notabene bardzo kruche. Poza tym nie biorą w nim udziału sami zainteresowani, czyli Izrael i Hamas. W spotkaniu temu współprzewodniczą prezydenci Egiptu Hosni Mubarak i Francji Nicolas Sarkozy. Poza nimi w Sharm el-Sheikh obradują także niemiecka kanclerz pani Angela Merkel, premierzy Wielkiej Brytanii Gordon Brown, Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero, Włoch Silvio Berlusconi oraz obecny przewodniczący Rady Europejskiej, premier sprawujących w tym półroczu prezydencję Unii Europejskiej Czech Mirek Topolanek. Jeszcze w niedzielę wieczorem przywódcy ci udają się do Jerozolimy na zaproszenie Ehuda Olmerta. Prezydent Sarkozy powiedział podczas tego szczytu, że, cytuję, jeśli Hamas wstrzyma ostrzał z moździerzy terytorium Izraela, to ten powinien natychmiast Gazę opuścić. Prezydent Mubarak zapowiedział, że właśnie w Egipcie odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca odbudowy strefy Gazy. Jak się właśnie dowiadujemy, na terytorium Izraela spadły po południu 2 hamasowskie pociski moździerzowe. Tu Paryż, RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W nocy w Moskwie doszło do podpisania porozumienia między premierami Rosji Władimirem Putinem a premier Ukrainy panią Julią Tymoszenko w sprawie dostaw gazu ziemnego. Ukraina zgodziła się płacić za rosyjski gaz pełną cenę po uzyskaniu zapewnień Putina, że w tym roku udzielony zostanie Kijowowi 20% rabat. W zamian Ukraina zobowiązała się do zrezygnowania z zaplanowanych podwyżek cen za przesyłanie rosyjskiego gazu dalej do Unii Europejskiej. Ostateczne porozumienie ma zostać podpisane przez Gazprom i Naftohaz w poniedziałek. Musi jednak na nic zgodzić się obecny wróg polityczny numer jeden, pani premier Tymoszenko, prezydent Wiktor Juszczenko. Jeśli wszystko odbędzie się bez zakłóceń, to rosyjski kurek powinien być odkręcony jeszcze tego samego dnia. Władze europejskie i czeska prezydencja UE oczekują wznowienia dostaw rosyjskiego gazu z umiarkowanym optymizmem. Słowacja, nie czekając na gaz, który ma popłynąć w rurach ze strony rosyjskiej, kupiła gaz u Czechów i przypłynie on do Słowaków z drugiej strony, gazociągiem Jamal. Bratysława zapowiedziała także, że w przyszłym tygodniu podejmie ostateczną decyzję dotyczącą ewentualnego wytwarzania i pobierania prądu z elektrowni atomowej w jasłowskich Bochunicach. Barack Obama, który we wtorek obejmie fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, przyjechał już pociągiem do Waszyngtonu. Podobnie jak 16. prezydent USA, Abraham Lincoln, przyjechał on do stolicy USA z Filadelfii. Po drodze w Baltimore i Wilmington wygłosił przemówienia. W niedzielę ma zamiar przemawiać na schodach pod mauzoleum swego idola, właśnie prezydenta Lincolna, który, przypomnijmy, obalił m.in. niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych. Będzie mówił tam, gdzie ponad ćwierć wieku temu zamordowany później murzyński przywódca Martin Luther King wypowiedział słynne "I have a dream". W poniedziałek wydane będą 3 uroczyste kolacje na cześć Johna McCaina, kontrkandydata republikanów w listopadowych wyborach prezydenckich, przyszłego wiceprezydenta Joe Bidena oraz tego, który poparł Obamę, niegdysiejszego szefa dyplomacji amerykańskiej w administracji odchodzącego prezydenta George'a W. Busha, czarnoskórego generała Colina Powella. W poniedziałek wieczorem odbędzie się także darmowy koncert dla młodzieży. Wtorkowe uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 czasu lokalnego, czyli o 16 naszego czasu. U wybrzeży Gabonu rozbił się francuski śmigłowiec wojskowy. Rzecznik francuskich oddziałów w tym kraju, porucznik Maksym Pietroszycki, poinformował, że zlokalizowano helikopter na dnie morza. Dotychczas wyłowiono zwłoki 2 żołnierzy, uratowano też 3 innych, a 5 pozostaje zaginionych. A teraz ciekawostka z aukcyjnych sfer.
Władimir Putin okazał się nie tylko zdolnym agentem KGB, zręcznym judoką, niezastąpionym prezydentem Rosji oraz równie niezastąpionym jej premierem, lecz także wybornym artystą. Jego obraz sprzedano na aukcji za 860 tysięcy euro. Na aukcji w Petersburgu obraz Putina zatytułowany Haft uzyskał na licytacji cenę 37 milionów rubli, czyli właśnie 860 tysięcy euro. Akcja na cele dobroczynne, 2 szpitale dziecięce oraz na odbudowę cerkwi odbyła się w Grand Hotelu Europa. Dzieło Władimira Putina przedstawia okno wiejskiej chaty przysłonięte ukraińską haftowaną firanką zwaną ręcznikiem. Jak stwierdziła Nadjeżda Anfalowa, komisarz wystawy, wystawionych na licytację przedmiotów, Władimir Putin namalował obraz całkowicie samodzielnie, własnymi rękami, w ciągu kwadransa. W galowej licytacji w Grand Hotelu Europa wzięli udział m.in. pani burmistrz Petersburga Walentyna Matwienko, operowa diwa Anna Netrebko oraz prima balerina petersburskiego baletu Uliana Łopatkina. Przypomnijmy, że w sobotę Władimir Putin osobiście odebrał w Dreźnie medal za zasługi za zacieśnianiu rosyjsko-niemieckich więzi kulturalnych. Putin oddał kilka obrazów zrabowanych z muzeów drezdeńskich przez bolszewików. Putin był rezydentem KGB właśnie w Dreźnie w latach 1985-1990. W roku 1989 zamierzał wydać rozkaz strzelania do manifestantów, którzy otoczyli siedzibę sowieckiej agentury.
Był to dziennik Radia France International z Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Agnieszkę Kumor z przeglądem francuskich tygodników.
Le Nouvel Observateur i L'Express postanowiły poświęcić swą pierwszą stronę i obfite dosie w środku osobie Baracka Obamy, składającego 20 stycznia przysięgę jako 44. prezydent Stanów Zjednoczonych. Chcąc się nieco wyróżnić w tym medialnym chórze, Le Point wziął pod lupę lewicowe sumienie Sarkoziego, czyli jego żonę, Carlę Bruni. Ale oczywiście nie mógł pominąć Ameryki, która nas zadziwia, jak pisze na wewnętrznych stronach pisma Pierre Bellou. Nigdy jeszcze prezydent USA nie obejmował swego stanowiska w tak trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się jego kraj. Nie wzbudził tyle nadziei tak w samej Ameryce, jak na świecie. Czy 44. mieszkaniec Białego Domu stanie na wysokości zadania, zastanawia się Philippe Boulet-Gercourt na łamach Le Nouvel Observateur. Jego rywalka Hillary Clinton przypomniała mu, że kampanie pisze się poezją, ale rządy prozą. Chylące się supermocarstwo targane niepokojem rzuca na stół swą ostatnią kartę wiarygodności w Gazie i w Afganistanie. 2 gorące tematy odziedziczone po erze Busha. Rzadko kiedy margines błędu bywał tak wąski, dodaje L'Express. Jaki jest Obama na pierwszy rzut oka? Jest cool, lubi towarzystwo, jest pełen uroku, ale co kryje się za tą fasadą olimpijskiego spokoju, docieka Le Nouvel Observateur. Tym dziennikarzom nigdy nie dogodzi przecież ledwie im się przejadł familiarny Bush, już szukają dziury w opoce niezależności, jaką wykuł sobie Obama. O zgrozo, czyżby nowy prezydent kalkulował każdy swój krok, każde posunięcie? Obama nie jest zagadką. Jego obsesyjna samokontrola bierze się z analizy pierwszych dni kampanii, kiedy zrozumiał, że jego przeciwnicy będą mu wytykać w pierwszym rzędzie brak doświadczenia i brak przygotowania do pełnienia roli głównego szefa na świecie. No drama Obama to maksyma, która przyświecała jego ekipie. Żadnych kłótni, żadnych sporów przenoszonych na teren sztabu wyborczego, żadnych przecieków do prasy. Na Obamę czeka 6 najważniejszych, zdaniem Le Nouvel Observateur, problemów. Gospodarka z ponad 700-miliardowym planem ożywienia ekonomii przez 2 najbliższe lata. Finanse, giełda i system bankowy. Bliski Wschód, Guantanamo. Więzienie się opróżni, ale co stanie się z jego uciążliwymi lokatorami? Zdrowie i środowisko, mające najsłabsze szanse w dobie kryzysu, ale podtrzymywane w prezydenckich planach. Polityka wewnętrzna, reforma systemu legislacyjnego, rozprawa z lobbies i korupcją. Najważniejszymi sojusznikami Obamy są jego żona i przyjaciele, z których większość pochodzi z Chicago. Michelle Obama, największy atut prezydenta, już zasugerowała, że nie zamierza popełniać błędu Hillary Clinton i konkurować z mężem prezydentem. Ale jak mówi jej matka, Michelle mówi głośno i otwarcie to, co myśli. Wśród przyjaciół są David Axelrod, drugi mózg Obamy i twórca jego kampanii prezydenckiej. Poproszony o opuszczenie ukochanego Chicago, dołączył do ekipy w Waszyngtonie. Jest i Valerie Jarrett, prawniczka z wykształcenia, kobieta interesu z zawodu. Dołączy do grona doradców w Białym Domu. Niektórzy z przyjaciół pełnić będą ważne funkcje w administracji. Energiczny Rahm Emanuel, nazywany Rambo, jako sekretarz Białego Domu, mówiący po rosyjsku i znający Azję, emerytowany admirał Dennis Blair jako koordynator 16 agencji wywiadu. Susan Rice jako ambasadorka USA przy ONZ, trzecia kobieta i pierwsza afroamerykanka na tym stanowisku. Barack Obama spędził we Francji godzinę w czasie podróży po Europie, jaką odbył jeszcze jako kandydat. Od wieczoru wyborczego 4 listopada Sarkozy nie ustaje w próbach nawiązania kontaktu. Jak dotychczas uzyskał jedynie rozmowę telefoniczną i to z dwudniowym opóźnieniem. Nie jest w tym zresztą osamotniony. Przed 21 stycznia Obama nie spotkał się z żadnym z szefów państw. W swej książce Odwaga nadziei, w której przedstawia swój światopogląd polityczny, Europa wymieniona zostaje tylko raz w kontekście zimnej wojny. Francja ani razu. Anonimowy polityk francuski analizuje ten fakt. Dla jego doradców, w większości z ekipy Clintona, stary kontynent jest oczywistością. Dla Obamy nie. Wychowany w Indonezji i na Hawajach, nowy prezydent patrzy raczej w stronę Azji. Więzi ponadatlantyckie muszą wydawać mu się przeżytkiem. Nieźle się napracujemy, zanim przekonamy go do zmiany myślenia. I tak wyszedłszy od Ameryki, tygodniki prześliznęły się w stronę Francji. Le Point składa hołd władcy kina, jak nazywa zmarłego w tym tygodniu Claude Berry, jeden z najsilniejszych producentów francuskiego kina, dystrybutor, u swych początków aktor, później sam utalentowany wyszukiwacz filmowych osobowości. Berry w życiu prywatnym nosił rodzinny dramat w sercu. Bity przez ojca nie byłem w stanie bić swoich dzieci, ale też nie umiałem ich śmieszyć, mówi po latach w bolesnym wyznaniu. Jego była żona i matka jego dzieci popełniła w roku 1980 samobójstwo. Nie udało się ono synowi Claude'a Berry, który po wyskoczeniu z okna hotelu w roku 1997 został w połowie sparaliżowany i zmarł 5 lat później. Jeździłem z moim szoferem całymi godzinami dla uspokojenia nerwów, powie w jednym z wywiadów. Niestety filmy, które nakręcił w odruchu swoistego katarzis w oparciu o rodzinne przeżycia, nie odniosły sukcesu. Jak gdyby publiczność wolała Berry'ego za kurtyną fikcji. Adieu, Monsieur Cinema. Tytułuje swój wzruszający portret François Guillaume Laurin na łamach Le Point.
RFI. Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka. Dominik Prisak jest francuskim dziennikarzem telewizyjno-radiowym, od 10 lat krążącym między Francją a Polską. Ostatnio zdecydował się nawet na zamieszkanie w Warszawie. Co go tam ciągnie i jak widzi Polskę?
Alors, il faut aussi préciser tout de suite que mon père était d'origine polonaise et que peut-être j'ai eu envie d'aller retrouver mes racines à travers mon père.
Mój ojciec był Polakiem z pochodzenia i być może moje podróże do Polski wypływają z chęci odnalezienia polskich korzeni. To, na czym mi jednak najbardziej zależało, to możliwość zobaczenia Polski, obserwowania i sfotografowania jej, spotkania się z ludźmi. Chciałem także wyczuć ducha czasu i miejsca, jeśli się mogę tak wyrazić, i przede wszystkim wyruszyć na spotkanie innej kultury, kultury wschodnioeuropejskiej, mającej inne dążenia i inne korzenie. Francja jest krajem wielu kultur. Polska natomiast jest monokulturowa. Istnieje ogromna różnica między społeczeństwem wielokulturowym, w którym reprezentowane są różne narodowości i religie, a społeczeństwem, w którym wszyscy w gruncie rzeczy są do siebie trochę podobni. I to właśnie sprawiło, że miałem ochotę pojechać do Polski. Chciałem także obalić pewne stereotypy. We Francji funkcjonuje ich wiele i chciałem sprawdzić na miejscu, czy mają one jakieś uzasadnienia, czy też nie. W czasie mego pobytu w Polsce zdałem sobie sprawę, że we Francji opowiada się wiele fałszywych rzeczy na temat Polski. Na przykład mówi się, że jest to kraj smutny, szary, trochę niemodny. Ma się w oczach obrazy z czasów Solidarności, kiedy ludzie stali w kolejkach przed sklepami. Tak jednak nie jest. Warszawa, Rzym, Paryż, Londyn, wszystkie te miasta są do siebie podobne. Witryny sklepów są identyczne. W Warszawie można kupić te same towary, co na całym świecie. Te same dżinsy, co w Paryżu. Aspekt zewnętrzny miast jest podobny. Kraj jest nowoczesny, ruch na ulicach bardzo duży, ludzie są dobrze ubrani. Różne jest natomiast zaplecze, ponieważ zaplecze należy już do innej kultury. Pod identyczną szatą zewnętrzną sposoby myślenia są zupełnie inne.
Sous des apparences plutôt semblables, les modes de pensée sont complètement différents.
Dominique Prisac zrealizował dla France Culture dwie audycje. Pierwsza, nadana w kwietniu 2008 roku, poświęcona była kobietom. Druga, 9 stycznia bieżącego roku, polskim homoseksualistom. Dlaczego zdecydował się na te właśnie tematy?
Eh bien, parce qu'il faut tout de même aussi préciser, même si vos auditeurs le savent peut-être, que ce pays, la Pologne, est un pays catholique à 97%. Quand on demande aux Polonais de quelle confession ils sont, ils répondent à 97%.
Polscy słuchacze to oczywiście wiedzą, ale Francuzi nie zawsze sobie uświadamiają, że Polska w 97% jest krajem katolickim. I w kraju katolickim sytuacja kobiety jest siłą rzeczy inna niż we Francji, która nie jest katolicka w 100%. Miałem ochotę zobaczyć, jak kobiety ewoluują w polskim społeczeństwie i ze zdziwieniem stwierdziłem, że słowa feminizm czy emancypacja wymawiane bywają tu z grymasem. Mimo że życie w Polsce jest bardzo nowoczesne, a komputery są wszędzie i wiele rodzin dysponuje internetem, kobiety pozostają bardzo tradycyjne i są przede wszystkim matkami. W Polsce kobieta swoje życie buduje zupełnie inaczej niż kobieta we Francji. 18-letnia Polka czuje się już potencjalną matką, podczas gdy francuska w jej wieku myśli raczej o karierze zawodowej i chce mieć wiele doświadczeń. Młoda Polka wie, że bardzo prędko będzie miała męża, dzieci, rodzinę. I mam wrażenie, że woli to niż pracę, chociaż oczywiście w Polsce są także kobiety, którym udaje się zrobić karierę zawodową na wysokim poziomie. Ogólnie rzecz biorąc jednak, w mentalności Polek emancypuje. emancypacja nie jest jeszcze obecna i moim zdaniem trzeba będzie jeszcze wielu lat, by kobiety w Polsce żyły podobnie jak we Francji. Sądzę, że Unia Europejska wpłynie z czasem na uniformizację w dobrym sensie tego słowa naszych krajów. I myślę także, że Polki mają ochotę się wyemancypować i że mają ochotę na przykład prowadzić samochód, robić karierę zawodową. W wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych stanowiska, na których podejmowane są decyzje, zajmowane są zresztą coraz częściej przez kobiety. I kiedy się rozmawia z szefami przedsiębiorstw w Polsce, często się od nich słyszy, że wolą kobiety, ponieważ kobiety są odważne, nie omijają trudności, podejmują właściwe decyzje i są naprawdę popularne w świecie biznesu.
Les femmes ont vraiment la cote dans le monde du business aujourd'hui en Pologne.
Najnowsza audycja Dominika Prusaka dla France Culture, która jest jedną z rozgłośni francuskiego radia publicznego i nadaje programy o charakterze kulturalnym, poświęcona była problemowi homoseksualizmu w Polsce.
Mężów, co na ulicach całować są żony, leżąco trzymają mężów za rękę. To jest piękne, piękne, mniej i nie bardziej piękne niż dwóch facetów, dwie kobiety objęte.
Homophobia, the worst disease, you can't love who you want to love.
Quand on est homo aujourd'hui en Pologne, il vaut mieux pas le dire. Il vaut mieux pas le dire parce que si vous êtes homo, si vous êtes gay, si vous êtes lesbienne et que vous le dites à votre travail, il y a beaucoup de chances pour que vous soyez licencié. Ça, c'est quand même un vrai
problème. Kiedy się jest homoseksualistą w Polsce, lepiej się do tego nie przyznawać, bo grozić to może nawet wyrzuceniem z pracy. Homoseksualizm jest w Polsce bardzo źle traktowany. Wydaje mi się, że to także jest związane z tym, że Polska jest krajem katolickim. Myślę jednak, że z czasem to także się zmieni. Ufam, że obecny premier Donald Tusk, który reprezentuje partię liberalną i który sam jest katolikiem, zapewni więcej klimatu tolerancji dla homoseksualistów i lesbijek. Mój zawód polega na realizowaniu audycji dokumentalnych. Przywykłem więc do robienia pracy w terenie i do szukania prawdy o ludziach i ich problemach. Chyba potrafiłem wytworzyć taki klimat zaufania, że polscy geje chętnie mi się zwierzali. Wiedzieli poza tym, że pracuję dla mediów francuskich, co bardzo ułatwiło mi sprawę. Generalnie rzecz biorąc, środowiska te wystrzegają się mediów polskich, które mają tendencję do oceniania ich sposobu życia. Ja byłem bardziej otwarty, bo wychowałem się w społeczeństwie, w którym akceptuje się inność. Więc homoseksualiści, z którymi rozmawiałem, zwierzali mi się chętnie, może dlatego, że wiedzieli, że usłyszeni zostaną w innym kraju. Wspólnota homoseksualna w Warszawie żyje zupełnie nieźle. Ma wiele miejsc spotkań, bary, kluby, duża dyskoteka o nazwie Toro. Te miejsca przypominają analogiczne lokale w Europie Zachodniej, w Rzymie, Paryżu czy Londynie. Naprawdę nie ma najmniejszej różnicy.
Finalement, on pourrait se croire dans n'importe quel bar gay du monde entier, de Rome, de Paris ou de Londres, et vous ne verrez absolument aucune différence.
Jaka będzie następna audycja Dominika Prusaka o Polsce?
Écoutez, j'ai vraiment envie de parler des personnes âgées en Pologne parce que elles me touchent ces personnes âgées. Pourquoi elles me touchent? Parce que
Mam wielką ochotę nagrać audycję na temat starszych ludzi w Polsce. Te osoby bardzo mnie wzruszają. Dlaczego? Dlatego, że polscy renciści mają naprawdę bardzo mizerne emerytury. Rencista otrzymuje maksymalnie 200-300 euro miesięcznie. Jak żyć z taką sumą, kiedy trzeba zapłacić komorne, wyżywić się i przetrwać? A poziom życia w Polsce jest praktycznie taki sam jak we Francji. Ogromnie mnie wzrusza więc widok starszych pań, zawsze bardzo eleganckich, dobrze ubranych, zadbanych, z wielką godnością. Mam dla nich wielki szacunek i podziw. I kiedy je spotykam w sklepiku niedaleko mojego domu, widzę, jak uważnie oglądają etykietki, jak starannie wybierają najtańszą kawę. Przyglądam się temu, co wkładają do koszyka. Dwa jabłka, jeden banan, małą paczuszkę kawy, trochę sera. Widzę wyraźnie, że jest im bardzo ciężko i mam ogromną ochotę wyjść im naprzeciw, porozmawiać z nimi, wysłuchać tego, co mają do powiedzenia i zobaczyć, jak żyją na co dzień.
Quand je regarde leur panier, elles prennent deux pommes, une banane, un peu de café, un peu de fromage. Ces personnes âgées qui font attention à leurs revenus, qui restent très dignes malgré leurs petits revenus dans ces supermarchés, eh bien, elles me touchent beaucoup et j'ai envie d'aller à leur rencontre et d'aller les écouter et d'observer leur vie quotidienne.
W tych audycjach o Polsce dla francuskiego radia opowiadał Dominique Prussac. Słuchaliśmy także fragmentów muzycznych zaczerpniętych z jego audycji.
RFI, la radio du monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kur.
Paryż szczyci się wytwornymi hotelami, rzadko który z nich posiada jednak własną oazę spokoju w postaci ogrodu lub oranżerii, zapewniającą klientom wytchnienie po trudach zakupów i interesach. W alpejskim kurorcie narciarskim Courchevel ciszę i aktywny wypoczynek zapewniają góry. Nie brakuje przy tym luksusowych palas. Jednym z takich zamków z tysiąca i jednej nocy jest hotel Les Ereles, gdzie każdy szczegół przypomina o tym, że jesteśmy w Sabaudi. Zanim się tam znajdziemy, trzeba pokonać wiele dróg i przeciwności. Courchevel, leżący w trzech dolinach, rozciąga się na czterech poziomach. 1300, 1550, 1650 i na najwyższym z nich 1850. Cyfry oznaczają wzniesienie nad poziom morza. Niestety im wyżej, tym drożej. Prawdziwy szyk panuje na szczytach, gdzie zgromadzono 17 hoteli czterogwiazdkowych. Są oczywiście i niższe kategorie, ale Courchevel 1850 słynie przede wszystkim ze zbytku. To miejsce, gdzie światowy high life postanowił bywać. Wśród atrakcji, jakie czekają nań w Courchevel, są oczywiście sporty zimowe, ale nie tylko. Prawdziwym luksusem są renomowane restauracje. Wiele z nich zyskało jedną lub kilka gwiazdek, a ściślej makaroników w legendarnym czerwonym przewodniku Michelina. Każda z nich szczyci się świetnie zaopatrzoną piwnicą win. Weźmy pierwszy przykład z brzegu, Chalet de Pierre. Ta luksusowa restauracja, która ze schroniska ma tylko nazwę i wytworne drewniane wnętrza z kominkiem, leżąca przy jednej z tras zjazdowych Piste de Verdun otwarta została przez grupę przyjaciół w roku 1986. Dziś z ówczesnych właścicieli pozostała pani Yvette Sachs, która uczyniła ze swego lokalu nieodstępny element miejscowego krajobrazu. Menu jest wyszukane lub proste, ale zawsze smakowite. Nie mówiąc o bajkowych deserach. Wybór win doradzi specjalista sommelier Yvon Gire. Chlubą piwnicy, nad którą sprawuje pieczę, są butelki mitycznego Petrusa, najdroższego wina na świecie, ale również Montrachet, Meursault Premier Cru, Volnay Premier Cru o bardzo wysokich cenach. Jeszcze wyżej niż Piste de Verdun, w najwyżej położonym zakątku kurortu, ogrodzie alpejskim, Jardin Alpin, leży hotel, którego herbem są borówki. Ze swymi jelonkami, gałązkami jodły, sankami i krzaczkami rzeczonych borówek, zdobiącymi ściany, hotel Les Herelles przypomina zamek sabałckiej królewny. Może dlatego zakwalifikowano go nie tylko jako lokal czterogwiazdkowy deluxe, ale i dodano wyróżnienie Hotel de Charme, będące synonimem gościnności, uroku i atmosfery. Les Herelles jest z pewnością hotelem z atmosferą, posiada przy tym usługi na najwyższym poziomie. Witajcie w domu. Oryginalne powitanie stało się maksymą hotelu. O taki image dba jego dyrektor generalna Séverine Petitler-Bellet, która połowę swych korzeni czerpie z Gwadelupy. Jej droga życiowa jest imponującym pasmem pracy i wznoszenia się na kolejne stopnie zawodowej odpowiedzialności. Wśród pracowników znajdziemy inną niezwykłą kobietę, sales manager Ildiko Baja. Przybyła 17 lat temu z Węgier i większą część kariery zawodowej poświęciła hotelarstwu. Recepcjonista Mathieu jest prawdziwym fizjonomistą. Bezbłędnie zapamiętuje twarze gości i nazwiska. Próżno jednak szukać wśród nich celebrytów. Pewnie dlatego borówki cieszą się uznaniem ludzi biznesu i rodzin królewskich. Dyskrecja i spokój gości są na pierwszym miejscu. Niektórzy z nich podróżujący po świecie z ochroną osobistą po kilku dniach spędzonych w hotelu dają agentom wolne. Na 52 pokoje hotelowe przypada 160 pracowników. Średnio 3 osoby dbają o wygodę każdego klienta. Domową atmosferę budują imponujące wnętrza, boazerie, freski, meble i inne elementy dekoracji zrealizowane przez rzemieślników francuskich i włoskich, a także stare cacka z lat 30. XX wieku wyszukane w antykwariatach i na aukcjach londyńskiego domu Christie's. Niedawno ukończonymi pracami remontowymi kierował francuski architekt wnętrz Christophe Tollemaire, który umiejętnie połączył pierwotny styl hotelu, wzorowany na bawarskich i sabałckich zamkach z XIX wieku, nadany mu przez pierwszą właścicielkę, panią Stéphanie Fenestras, z wymaganiami nowoczesności. Przebudowano 37 pokoi, hol i salon wejściowy, 3 hotelowe restauracje. Powstały nowe salony prywatne, przestrzeń dedykowana dzieciom, Le Royaume des Enfants, oraz apartament na ostatnim piętrze o powierzchni 550 metrów kwadratowych z prywatnym spa. Cena za jedną noc, bagatela, 35 tysięcy euro. Nie zapomniano przy tym o miłośnikach mody. Valentino otworzył w hotelu Les Herelles swój drugi butik. Pierwszy jest ozdobą głównej ulicy w Courchevel 1850. Słynny francuski mistrz kuchni Pierre Gagnère, właściciel kilku odznaczonych makaronikami Michelina lokali w Paryżu, wybrał hotel pod borówkami na swą alpejską restaurację Pierre Gagnère pour Les Herelles. Wnętrza są hołdem złożonym austriackiej cesarzowej Elżbiecie Bawarskiej, Sisi. Jej świat przypominają ciężkie materie na ścianach, aksamitne fotele, kryształowe kandelabry i żerandole. Na stołach zastaw i sztućce firmy Saint-Louis oraz Hermès z nutą nowoczesności. Prawdziwie nowoczesnym akcentem jest kuchnia mistrza. Pełna inwencji, wyrafinowana, wyszukana, będąca idealnym odbiciem niespożytej i pełnej geniuszu wyobraźni poszukiwacza kulinarnych przygód Pierre'a Gagnère'a. Drugim tajemnym zakątkiem hotelu jest jego ośrodek odnowy biologicznej Spa Valmont. Klienci znajdą tam basen z podgrzewaną wodą i kaskadą wodną, hamam, łaźnię parową, inaczej turecką, saunę, prysznicę do hydromasażu, wanny z jacuzzi. Na odważnych czeka grota śnieżna i ciepłe jacuzzi na zewnątrz. 11-osobowa ekipa pracowników, wśród których są dyplomowane fizykoterapeutki, masażystki, osobisty trener, a nawet osteopata, oferuje bogatą paletę ćwiczeń i zabiegów rodem z Centrum Balneoterapii Le Terme Marin w Saint-Malo oraz oryginalne techniki kosmetyczne Valmont w oparciu o szwajcarskie kosmetyki kosmetyki zapobiegające starzeniu skóry, Elixir de Glace oraz produkty By Thierry, autorstwa jednej z najbardziej znanych wizażystek na świecie, Thierry de Gainsbourg, pracującej m.in. dla firmy Yves Saint Laurent. Po takim kosmopolitycznym zabiegu klient wstaje odmłodzony i pełen optymizmu na przekór wszelkim kryzysom. Jak widać, luksusowy pobyt na nartach w górach może stać się okazją odnowy nie tylko ciała, ale i ducha. A takie właśnie ambicje ma gościnny hotel pod Borówkami we francuskich Alpach w Courchevel.
Dis-leur que le ciel les entend, dis-leur que la chance les attend pour qu'ils rêvent encore. Dis-leur qu'ils n'ont rien fait autant, dis-le aux petits comme aux grands pour qu'ils rêvent plus fort. Si tu descends, dis-leur qu'on n'est pas encore prêt, et qu'on pense à ça sans arrêt. Et que si on revient, ce sera pas la main ou la tête vide. Dis-leur que l'hiver nous apprend qu'il a raison de nous de temps en temps, et qu'on ne tiendra peut-être plus longtemps. Dis-leur qu'on arrive, dis-leur que tant d'autres nous suivent, dis-leur qu'on n'est plus qu'à quelque part, et qu'on est par milliers, avec ou sans papier, des marchands du rêve. Un jour ce sera eux les meilleurs pour qu'ils restent dignes. Oh. Dis-leur que demain est à eux, qu'ils fassent à la misère leurs adieux en dépit des signes. Oh, 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 si tu descends, salue le courage de nos femmes, salue la grandeur de leur âme, et tu diras à nos mères qu'on arrive chasser leur chagrin.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Nowa płyta Patricji Kas, Kabaret, jest hołdem oddanym latom 30., szalonym latom 30., w których królowały femme fatale i wielkie gwiazdy ekranu, takie jak wspomniane w pierwszej piosence Greta Garbo czy Marlena Dietrich, gdzie w świecie mody prym wiodła Coco Chanel, gdzie seks przeplatał się z heroiną. Posłuchajmy tej piosenki zatytułowanej Addict aux Héroïnes. Specjalny tembr głosu, a przede wszystkim silna maniera Patricji Kas zjednuje jej zarówno grono wiernych wielbicieli, jak i zdecydowanych przeciwników. Różne komentarze wywołała też jej ostatnia wypowiedź, w której stwierdziła, że Madonna nie jest wielką piosenkarką. Przyznała jednak, że jest kobietą odważną, zdecydowaną na wszystko wobec wszystkich. Jak nie trudno się domyśleć, jej przeciwnicy zgodnym chórem oskarżyli ją o zazdrość, niektórzy wręcz posuwając się do nazwania jej prowincjonalną piosenkarką wypowiadającą się na temat międzynarodowej gwiazdy. To jeszcze jeden dowód na to, że należy ważyć swoje słowa, chyba że chce się wywołać dyskusje, które czasem mogą zranić. Wraz z nową płytą Patricia Kas powraca na scenę. Warto przypomnieć, że poprzednią płytę z nagraniami studyjnymi Sex for wydała ona w roku 2003. Jej wielbiciele zaczęli być nawet nieco zaniepokojeni tak długą przerwą. Teraz, jak się zdaje, Patricia Kas postanowiła nadrobić stracony czas, chociaż kto wie, może wcale nie był stracony. I poza publikacją płyty wyrusza również w długą i daleką trasę koncertową. Trasa zaczęła się w listopadzie, czyli wtedy, kiedy płyta ukazała się na rynku. Na początku była Francja, potem pod koniec listopada i na początku grudnia szereg koncertów w Rosji, gdzie francuska piosenkarka cieszy się szczególną popularnością. Otrzymała nawet diamentową płytę, czyli 500 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Styczeń to powrót do Francji. W Paryżu Patricia Kas będzie od 20 do 31 stycznia. Koncerty będą miały miejsce w Casino de Paris. A w lutym znowu wyjazd za granicę do Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Holandii, Finlandii i krajów bałtyckich. Przewidziany jest również jeden koncert w Polsce 26 kwietnia w warszawskiej sali kongresowej. A my nie musimy nigdzie jechać, bo możemy sobie tu i teraz posłuchać kolejnej piosenki z nowej płyty. Tym razem będzie to piosenka tytułowa Kabaret.
premier rang ou dernier. Toutes ces années sont passées aussi vite qu'un succès. Androgyne, j'apparais. Mon cœur à nu sur la scène. Je me donne à vous dans mon cabaret. Cette mélodie
Patricia Cass będzie reprezentowała Francję w konkursie Eurowizji. Ten wybór z pewnością nie jest przypadkowy, a w jakim stopniu został dokonany z racji jej talentu, to już wiedzą tylko jurorzy. Faktem jest, że najbliższy festiwal Eurowizji odbywać się będzie w Moskwie, a Patricia Cass, jak już mówiłam, cieszy się szczególnym uznaniem w Rosji, nie tylko ze względu na talenty piosenkarskie, ale również z racji swojej pociągającej aparycji. Zawsze to dobrze zwiększyć swoje szanse na sukces. Nie wiadomo jeszcze, jaką piosenkę zaśpiewa Patricia w Moskwie, ale pewnie wkrótce się tego dowiemy. Póki co jeszcze jedna piosenka z ostatniej płyty. Je t'aime encore. Addiction.
To już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.